studiu serdecznie witam miłego gościa, kustosz Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, Dorota Pikula.
Szczęść Boże.
Spotykamy się, aby porozmawiać o słynnym obrazie El Greco, jedynym w Polsce, ekstaza świętego Franciszka. I wielu słuchaczy może zapytać, dlaczego już było mówione. Było, ale teraz okazja ku temu jest wyjątkowa, ponieważ obraz po długiej renowacji powrócił do Muzeum Diecezjalnego. Oficjalnie można go już oglądać. Więc może najpierw o tej renowacji, co wniosła, czy ktoś, kto nie jest historykiem sztuki, jest w stanie zobaczyć różnicę i docenić fakt tego dzieła, które dokonano na obrazie.
Niewątpliwie tak. Poprzednia konserwacja była przeprowadzona 42 lata temu. To była dobrze przeprowadzona praca, tyle że po 42 latach następuje nieunikniony proces starzenia obiektu. I nawet jeśli laicy wchodząc do muzeum, oglądając obraz, mówili, że przecież jest wszystko dobrze, baczne oko historyka sztuki czy konserwatora dostrzegało ten proces starzenia, który objawiał się tym, że wernik, z którym został pokryty obraz, lekko żółkł. W związku z tym obraz miał taki oliwkowy koloryt, jakże inny niż inne prace mistrza El Greco.
Czyli to jako higiena obrazu.
Tak. Jest to jakby taka konieczność niemal rutynowa w dzisiejszych czasach, bowiem technika sprawia, że konserwatorzy zabiegają o to, żeby jak najrzadziej dokonywać tych poprawek, ale niestety to ma miejsce i 42 lata to był taki dobry czas na to, żeby przyjrzeć się od tamtego momentu do właśnie teraz, zobaczyć jak wygląda obraz pod tym zżółkłym werniksem. Te niekorzystne zmiany, które dostrzegaliśmy w stanie zachowania, sprawiły, że zakłócało to estetyczny odbiór dzieła. Kolorystyka nie była prawdziwa, a ciemny werniks fałszował to, co autor zostawił na płótnie. Na pewno do konserwacji i do całego tego procesu konserwatorskiego przyczyniło się wypożyczenie obrazu do dwóch muzeów. I do Zamku Królewskiego w Warszawie i do Muzeum Narodowego w Krakowie. Bowiem wtedy obraz, to było w 2014 roku, wtedy kiedy obchodziliśmy jubileusz 400-lecia śmierci El Greco i to był tak zwany rok El Greco, więc okazja, żeby pokazać szerszemu gronu obraz, który normalnie pokazywany jest w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach. I rzeczywiście szerokie grono, oglądając ten obraz, dostrzegało, że trzeba by coś zmienić, że trzeba by odświeżyć, przywrócić ten koloryt. Koloryt El Greco jest zimny w tych pracach, które oglądamy po współczesnych konserwacjach, jest zimne z przewagą szarości, zimnych błękitów i fioletu. Tego fioletu w naszym obrazie nie było widać, więc to rzeczywiście skłaniało nas wszystkich do tego, żeby zabiegać o fundusze i dzięki zdobytym funduszom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale też i dzięki własnym funduszom, zdecydowano się Rada Muzealna, ksiądz dyrektor, zdecydowaliśmy się wszyscy na to, by obraz przekazać do interdyscyplinarnego zespołu w Muzeum Narodowym w Krakowie. Proces konserwatorski trwał wiele miesięcy. Obrazu nie było w muzeum przez 6 miesięcy, pół roku. To jest bardzo dużo dla ekspozycji, która bazuje na mistrzu, który jest tym magnesem przyciągającym do Siedlec i do Muzeum Diecezjalnego. To była bolesna luka. Ale wiedzieliśmy, że to dla dobra obiektu, dla dobra muzeum i dla dobra miasta, więc tutaj trzeba było po prostu cierpliwie czekać. Mieliśmy w tym czasie wystawy czasowe.
Czy te prace konserwatorskie sprowadzają się trochę do działań archeologicznych, czyli jakby zdejmowania niepotrzebnych warstw, aby dotrzeć do tej, która była zamysłem artysty?
W pewnym sensie tak. Dzisiaj badania archeologiczne są niezwykle ekscytujące, jeśli możemy sprawdzić tak wiele rzeczy, których wcześniej nie bralibyśmy pod uwagę. Podobnie jest w konserwacji rzeźb, obrazów. Tutaj też metody, które zdecydowano się podjąć, to metody głównie nieinwazyjne, chociaż pobrano kilka próbek i to jest tak zwana inwazja, czyli lekkie zeskrobanie warstw malarskiej po to, żeby poddać analizie chemicznej. No i rzeczywiście te badania przyniosły wiele ciekawych informacji, bowiem 42 lata temu, kiedy przeprowadzono konserwację, też starano się bardzo dokładnie zrobić, ale wiadomo, że od tamtego czasu technika poszła dalej i dzisiejsze możliwości są ogromne. Przede wszystkim diagnostyka polegała na przeprowadzeniu zdjęć w światłach analitycznych. To były zdjęcia w ultrafiolecie, palecie. To były zdjęcia rentgenowskie, które pozwoliły na rozpoznanie budowy warstw malarskich. Dało to też możliwość stworzenia dokumentacji stanu zachowania obiektu. Dzięki na przykład tym badaniom można było znaleźć pentimenti, czyli przemalówki malarza. Wiedzieliśmy o tym w poprzedniej już konserwacji, że takie rzeczy są widoczne. Ale tutaj teraz dzięki dokładniejszym badaniom i bardziej precyzyjnym źródłem światła można było zobaczyć, w których miejscach malarz poprawiał obraz. Czyli ręka przesunięta w dół, lekko usunięty kawałek habitu, poprawione ucho, przesunięte w inne miejsce. Ktoś powie, a tak naprawdę to cóż to za informacja? Otóż to bardzo ważna informacja, bo to potwierdza nasze przekonanie, że Domenico Theotokopoulos malował nie szkicując wcześniej, czyli malował bezpośrednio na obrazie. W tamtych czasach nie było to takie oczywiste, to było takie nowatorskie i świeże. To znaczy malował dynamicznie, malował ekspresyjnie i po prostu obraz traktował od razu jak szkic i konkretne wykończone dzieło. Więc znaleźliśmy te jego autorskie szkice na obrazie, to jest niezmiernie interesujące. Ale oczywiście poszczególne kolejne badania diagnostyczne, na przykład fluorescencja rentgenowska spektrometrem pozwoliła na analizę składu pierwiastkowego warstwy malarskiej, a także dokonano badania przekroju poprzecznego, czyli coś, czego wcześniej nie zrobiono. Można było skaningowym mikroskopem dokonać analizy składu wzdłuż i w poprzek, w każdą stronę. Można było też dokonać analizy i tego dokonano analizy światłotrwałości dzieła sztuki i dokonano też monitorowania naturalnego procesu starzenia się materiałów. A zatem szereg prac, do których zatrudnieni byli chemicy, fizycy, od specjalistycznych urządzeń, no i oczywiście sami konserwatorzy, którzy delikatnie podchodząc do obiektu, dokonali już takich prac, powiedzmy, mechanicznych, mając już szerokie rozeznanie co do obiektu. A prace samych konserwatorów polegały przede wszystkim na usunięciu tego pożółkłego werniksu. Werniks jest taką warstwą ochronną. To coś takiego jak lakier na meblu. Jeśli nie ma lakieru na warstwie biurka na przykład, to wiemy, że za jakiś czas to biurko będzie źle wyglądało. Podobnie jest z obrazami, z rzeźbami. Pokrywa się taką warstwą werniksu, specjalnie przygotowaną warstwą ochronną. Tak się czyni od wielu, wielu wieków. To nie jest współczesny pomysł, po to, żeby nie przylegał do tego kurz, żeby zachować kolorystykę, którą malarz odpowiednio dobrał. Więc trzeba było usunąć ten werniks, który został położony w czasie konserwacji. To zawsze się robi, bo inaczej nie można dokonać żadnej pracy na obrazie, póki nie zdejmie się tej warstwy ochronnej. A potem trzeba było podjąć decyzję, co zrobić z pociemniałymi retuszami. Retusze to są prace konserwatora, w tym przypadku mamy tutaj retusze z prac z lat 70. Zawsze, kiedy obraz jest lekko zniszczony, trzeba, odtwarzając jego kolorystykę, uzupełnić pewne warstwy malarskie. Stara się to konserwator zrobić bardzo delikatnie. To nie chodzi o jego pracę, o zrobienie przez niego obrazu, tylko naprawdę delikatnie wprowadzenie w miejscach ubytków śladów, jakby wyrównanie tych brakujących elementów warstwy malarskiej. To też ciemnieje. Takie retusze z czasem ciemnieją, więc trzeba było to usunąć i w związku z tym też stare kity. To jest warstwa gruntu. Mówię o warstwach w dół, które trzeba było zdjąć. Kity to jest jakby wyrównanie warstwy gruntu. Obraz, kiedy niszczeje, zawsze odpadnie warstwa gruntu, odpadnie warstwa malarska, no i oczywiście nie ma w tym miejscu werniksu, więc tutaj
tak
te...
Tak jak w budynkach tynk.
Tak, tak, tak.
Odpada
tak,
i są też
tak,
widoczne różne
tak,
warstwy.
Tak, tak, to jest mniej więcej podobne. Łatwo nam wtedy sobie to wyobrazić. A więc kiedy to wszystko usunięto, czyli usunięto to, co nałożyli konserwatorzy w latach 70. otrzymano to, co zostawił nam El Greco, co przetrwało do dzisiaj. I wtedy okazało się, że można dostrzec wiele ciekawych elementów. Można było dostrzec jeszcze jedno słowo w sygnaturze, wprawdzie szczątkowo zachowane, ale to pozwoliło na jeszcze pewniejsze przekonanie, że jest to obraz El Greco, bowiem znaleziono po takim oczyszczeniu obrazu dodatkowe słowo poza Domenicos Theotokop, Epojei, czyli tam jest tylko w skrócie, są dwie czy trzy kreseczki, ale to potwierdza, że jest to rzeczywiście praca El Greco. Epojei znaczy wykonał, więc to dodatkowe trzecie słowo jakby jeszcze bardziej potwierdza autorstwo mistrza. Odsłonięto też linię boskiego światła i zdecydowano się je zostawić, więc to jest interesujące, bo przy poprzedniej konserwacji linie, które odchodzą od złotego narożnika do ran na ciele świętego Franciszka, odkryte przez konserwatorów w latach 70. zostały zamalowane, bo nie rozumiano właściwie po co one tam się pojawiły, że to może są jakieś szkice malarza. Teraz komisyjnie uznano, że trzeba je odsłonić. One są ledwo widoczne, ale dają taki rys tego, co malarz chciał zaznaczyć. Chciał z tego złotego narożnika, skąd bije światło boskiej przestrzeni, wskazać smugi czerwonej świetlistości, która zaznacza się na ciele świętego Franciszka stygmatami. Więc to zostało odsłonięte, ale przede wszystkim okazało się, że kiedy obraz leżał na stole konserwatorskim, już oczyszczony, bez werniksu, starego retuszy, kitów, z tymi odsłoniętymi liniami, okazało się, że to, co było zawinięte na krosno, jest też wypełnione warstwą malarską malarza. Czyli, że w zasadzie, jeśli wydłuży się troszeczkę obraz, to będziemy mieć więcej El Greca, jak nam powiedzieli konserwatorzy. I rzeczywiście tak się stało. Te końcówki płótna zostały dodatkowo odnowione, oczyszczone, uzupełniona warstwa malarska i w ten sposób mamy o 4 cm szerszy obraz i o 2 cm wyższy, dłuższy. Jak badacze obliczyli, o 7% mamy więcej El Greca. To wszystko jest niezmiernie interesujące dla badaczy, dla muzealników i dla historyków sztuki. Kolejne etapy były nam przedstawiane. Tutaj do muzeum docierały do nas wiadomości, co się dzieje, jakie są kolejne odkrycia. Oczywiście wszystkie te prace sprawiły, że trzeba było, przygotowując obraz już do kolejnego etapu konserwatorskiego, nabić na nowe krosno. Rozumiemy, że musiało być trochę większe. I kolejne prace polegały na tym, że konserwatorzy przystąpili do założenia nowych kitów, nowych retuszy i zamknęli pracę werniksem, który przyjmujemy, że będzie trwały trochę dłużej niż ten, który był założony w 1974 roku. Całość została zamknięta nową ramą. Mówię o tym dlatego, że to jest istotne. Jaka jest ta rama i dlaczego zdecydowano się na taką ramę? Ta rama nawiązuje do historycznego wzoru, do takich ram, jakie przygotowywał El Greco w swojej pracowni. Ta, którą dano w 1974 roku jako uwieńczenie konserwacji, jaką założono, włożono do tego obrazu, to rama drewniana, profilowana, lekko złocona i w zasadzie wydawałoby się, że można by było z powrotem do tej samej ramy włożyć. Ale okazuje się, że te 42 lata to też zmiana estetyki. To, co w latach 70. wydawało się doskonałe i odpowiednie, w dzisiejszych czasach już nie spełnia naszych oczekiwań, bowiem my dzisiaj chcemy, by było jak najbardziej prawdziwe, żeby widzieć prawdziwą prawdę, żeby rama była też taka, jaką robił El Greco. Nawet był taki pomysł, by poszukać może gdzieś w Prado, może gdzieś w Hiszpanii. Są takie już nieużywane, niepotrzebne we fragmentach. Nawet tak się dzisiaj czyni, żeby jak najbardziej przybliżyć to, co daje nam odniesienie do pierwotnego wyglądu. Nie udało nam się zdobyć, nam czy też konserwatorom, bo my byliśmy tylko obserwatorami tutaj w muzeum, ale nie udało się zdobyć tej, powiedzmy, autentycznej substancji. W związku z tym komisyjnie dobrano kształt profilowanej ramy, ma kilka stopni profili, jest wklęsła wypukła linia i motyw takich granulek, a przede wszystkim to rama typu kasetta, gdzie jest taki drewniany pas, który został pomalowany temperą i w tej ramie, na tym pasie tempery dokonano ręcznie techniką z grafitto bardzo pięknego motywu dekoracyjnego. To są złocenia, motyw roślinny, który całość i ten motyw roślinny i ta rama naprawdę nadaje szlachetności temu obrazowi. I wtedy się okazuje, że tu w muzeum można nawet zobaczyć tę dawną i tę, która teraz jest. I proszę mi wierzyć, to rzeczywiście uświadamia nam, jak zmieniły się gusta, zmieniła się estetyka. A zatem wielkie prace, wielkie osiągnięcia i wielkie laury, wielkie zaszczyty teraz dla konserwatorów, którzy dokonali wielkich prac.
Oficjalnie odnowionego świętego Franciszka El Greco powitano w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach 21 stycznia, ale w drugiej połowie grudnia powrócił po konserwacji do muzeum i można go było oglądać. Czy zwiedzający zauważyli różnicę?
Tak, zauważono różnicę. sama sala, choćby pomieszczenie, w którym obraz jest pokazywany, ma inną kolorystykę ścian i jest teraz kolorystyka zbliżona do tego, co jest na obrazie. Więc w zasadzie wchodząc do sali, powoli wnikamy w przestrzeń, która jest przedstawiona przez malarza El Greco, bowiem ściany są koloru zimnego granatu, szarości, czyli tych odcieni, które widzimy na obrazie. Obraz jest na wprost zwiedzających, tak jak to było poprzednio. Mocne punktowe światło puszczone na obraz, po to, żeby można było kontemplować tą wzbogaconą, odświeżoną kolorystykę. No i ta rama, która daje mocne wrażenie, naprawdę zapiera dech. Po raz kolejny przekonałam się, że wielkie dzieło może nieustająco zapierać dech. Mnie zainteresowało bardzo w wyniku badań konserwatorskich, zainteresowała wiadomość, że malarz malował obraz na białej zaprawie gipsowo-klejowej, ale dokonał podmalówki z azurytu. Azuryt to błękitna barwa i to sprawia, że ten obraz ma taką niezwykłą kolorystykę, że te kolory nie są czyste, tylko są przełamane tą podmalówką azurytową. Badacze, sprawdzając warstwę malarską, doszli do ciekawych odkryć, jak na przykład malowana była twarz. I to też widać. To teraz, kiedy się to wie, wydaje mi się, że to wzmacnia wrażenie. Twarz malarz malował bielą z ochrą i cynobrem, a ten azuryt spod spodu sprawia, że ta twarz jest taka sina, taka blada. Głębokie cienie dokonał za pomocą dotknięć kraplaka. Kraplak to pigment z korzenia marzanny, sprowadzany z Cypru, która ma kolor żółto-czerwony. To tym malarz robił takie delikatne zaróżowienia policzków na tej bardzo wyblakłej, estetycznej twarzy. Wszystko to sprawia, że wiemy więcej, rozumiemy, że kilka wykorzystanych pigmentów zostało bardzo ciekawie mieszane i to wykracza poza epokę. Teraz konserwatorzy, analizując obraz, odkryli na przykład, że malarz układł odrobinki pigmentu, które brał z palety, prawdopodobnie nawet z innych obrazów, i to wcierał palcami, suchy pigment wcierał w obraz, żeby dać efekt świetlistości. To naprawdę niezwykle nowatorskie. Takie badania pozwalają nam jeszcze bardziej przekonać się, że to niezwykły mistrz, który naprawdę wykroczył poza swoją epokę, bo tak malowali dopiero impresjoniści na początku XX wieku. To, że malował szpachlą, to, że malował grubym pędzlem, to wiedzieliśmy, bo ten dukt pędzla jest widoczne, ale analiza konserwatorska pozwoliła nam jeszcze głębiej wnikać w sposób malowania, w technikę, smakować to nowatorstwo mistrza i ten ograniczony koloryt. Myślę, że zwiedzający, którzy wejdą do sali, w której jest obraz El Greco, dostrzegą jeszcze jedną zmianę, bowiem na piersi nie ma stygmatu.
Bo powiem szczerze, że ten stygmat był taki dziwny na habicie półksiężyc, czerwony, tak jakby domalowany.
Tak, rzeczywiście. On na wszystkich robił dziwne wrażenie, bo nie był dokładnie w miejscu stygmatów. To pierwsza myśl, prawda? Poza tym był taki zbyt mocny i taki półksiężyc. Wszyscy na to zwracali uwagę, ale ponieważ był i wydawało się, że tak powinno być, przyjmowaliśmy, że to może, ja to tłumaczę jako drapnięcie w serce, jako otwarcie serca, bo był na wysokości serca. Ale konserwatorzy, badając dokładnie obraz, doszli, że to jest namalowane błękitem kobaltowym, pigmentem, który kładziono na obrazy w XIX wieku. Dalsze badania sprawiły, że byliśmy już wszyscy przekonani, że został położony ten ślad na werniksie, czyli na namalowanym obrazie ktoś dopełnił, dopowiedział, dodał mocniejszy akcent w XIX wieku dla podkreślenia, że to na obrazie jest święty Franciszek. Podobnie zrobiono też, zaznaczając na dłoniach stygmatę, ale one zostały. Konserwatorzy zostawili te ślady na dłoniach, usuwając tylko to, co na piersi, co bezsprzecznie było zbyt mocne i dodane. Na dłoniach zostawiono, żeby kolejni konserwatorzy mieli kolejny etap do poszukiwań. Bo na pewno tak będzie, że kolejne prace znowu dadzą jakieś odkrycia. Ponieważ na dłoniach niewielki ślad, właśnie to pentimenti, pozwala sugerować, tym bardziej, że i linie ciągną się do dłoni, że tam malarz planował zarysowanie stygmatu, więc zostawiono ten XIX-wieczny ślad na dłoni, żeby właśnie kolejni badacze mieli zaczyn do poszukiwań. Ale przede wszystkim myślę, że dobrze, że nie ma na piersi tego znaku, bo w ten sposób obraz jest naprawdę monochromatyczny. Nie uderza ta czerwień.
W dziwnym miejscu,
tak. Mhm. Coś, co jest dodane wtórnie, siłą rzeczy należy usunąć.
Tak tłumacząc na język popularny, można powiedzieć, że teraz obraz El Greco, ekstaza świętego Franciszka, jest jakby w jakości HD, taki odświeżony i taki wyeksponowany na nowo. Czy już widać zainteresowanie większe niż zwykle tym obrazem?
Tak, tak. Pytają się, dzwoniąc do muzeum, pytają się goście, czy będą mogli zobaczyć obraz, czy jest jakaś różnica, czy warto przyjechać, by zobaczyć obraz po konserwacji. Oczywiście bardzo zachęcam
wszystkich. Czy zwiedzający też są ciekawi, jakie prace były prowadzone.
Tak, tak. I opowiadam o tym, co zostało dokonane. Przed wejściem do sali, gdzie jest obraz El Greco, jest przygotowana na planszach taka informacja dotycząca prac konserwatorskich. Są zdjęcia i kolejne etapy, opisy, więc dla kogoś, kto w skupieniu chce doczytać, jest bardzo szeroki zbiór informacji. Jeśli ktoś nie doczyta albo uwagę ma skupioną na obrazie, to wtedy podpowiadam. A poza tym też można samemu to smakować, bo jest przyjemnie zobaczyć, dostrzec te różnice, samemu nawet doszukać. Ja cieszę się z tych fioletów, które pojawiły się w obrazie, w obłoku, bo tego wcześniej nie było. Cieszę się z tego chłodu, który tam jest, bo rzeczywiście nawet kiedy stoi się przy tym obrazie, to po prostu przechodzą jeszcze bardziej ciarki po plecach.
Historia obrazu teraz bardzo skupia uwagę zwiedzających, ale wciąż pozostaje ta myśl teologiczna, którą artysta zawarł w obrazie i która w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach zawsze była podkreślana poprzez atmosferę, sposób ekspozycji, muzykę, a czasami ciszę, bo też byli tacy, którzy po prostu kontemplowali to szarpnięcie struny w kontakcie z Bogiem, wyobrażone w chwili ekstazy.
Tak, bo musimy wiedzieć, że przyjazd do Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach nie jest okazją tylko, by zobaczyć obraz El Greco, ale okazją, żeby w ogóle wejść w świat sztuki kościelnej. Bardzo mi na tym zależy, żeby zwiedzający odczuli tę przestrzeń, jak starannie przygotowana jest ekspozycja, żeby wprowadzić współczesnego widza do świata sztuki dawnej, aby zanim podejdziemy do sali, gdzie jest obraz El Greco, zanim wnikniemy w to wszystko, co nas interesuje, czy w analizę konserwatorską, czy głęboką myśl teologiczną i mistycyzm w obrazie, żeby znaleźć w innych pracach, które są eksponowane w naszym muzeum, tę jak dla nas tajemniczą myśl, którą wyrażano gestem, znakiem, kolorem, nakryciem głowy. Tajemniczą dlatego, że nam dzisiaj się w ten sposób nie opowiada. My dzisiaj możemy doczytać, mamy radio, telewizję, dobre filmy. Tymczasem wtedy, kiedy tego wszystkiego nie było, artyści na polecenie teologów tworzyli głęboko poruszające przesłanie dla odbiorcy. Przejście przez sale muzealne wprowadza w ten świat nieznany nam tak naprawdę sztuki i jej symboliki, sztuki kościelnej. Do tego jest muzyka, która daje odpowiednie tło i rzeczywiście wzmacnia wrażenie. I wtedy odkrywamy, że wszystko, co powstawało do wnętrza kościelnego czy też do kaplicy modlitewnej, miało za zadanie duchowo rozwijać, kształtować moralnie. I kiedy jesteśmy w sali, gdzie możemy zobaczyć różne wizerunki świętych, zanim jeszcze oczywiście wejdziemy do sali, gdzie jest obraz El Greco, uświadamiamy sobie, że to nie są ilustracje, jak wyglądały te postacie, że nie ta myśl była myślą przewodnią dla teologów i dla artystów, ale podpowiedź dla oczekującego na informację wiernego, co zrobić, by tak jak ten święty zasłużyć na szybkie zbawienie, by wejść do tej drugiej rzeczywistości, do tej drugiej przestrzeni. I wówczas możemy odczytać jak gest, odpowiednio ułożone ręce, czy zgięte kolana, a potem w kontynuacji odpowiednia kolorystyka, detale, symbole dołączone do postaci i triumfująca, czy też triumfalna informacja u szczytu kompozycji dawała przesłanie, co zrobić. Co zrobić, by tak jak on też być blisko Boga szybko. I jeśli tego posmakujemy na obrazach, które są w naszym muzeum, które reprezentują sztukę prowincjonalną, często sztukę polską, nieznanych nam artystów, to wtedy, czy to są wizerunki świętych, czy motyw kruchego życia, czy sceny biblijne, odnajdujemy w tym wszystkim tak głębokie przesłanie, że tak naprawdę niektórzy podczas zwiedzania już zapominają, że przecież jeszcze czeka na nas sala z mistrzem El Greco. Ale To sprawia, że nasza wiedza staje się pełniejsza i wrażenia głębsze.
No, czasami tak mi się wydaje, nawet wbrew protestom zwiedzających, którzy chcą obejrzeć li tylko obraz El Greco, taka wędrówka po historii sztuki sakralnej to swego rodzaju skrócony kurs, który z jednej strony dostarcza wiedzy, aby jeszcze więcej satysfakcji mieć z obcowania z tak wielkim dziełem, który jest zwieńczeniem zwiedzania, ale też w pewnym sensie daje czas i możliwość, aby dojrzeć do odbioru tego wielkiego dzieła.
Tak, to prawda. Poza tym też budzi tęsknotę. To tak jak deser. Czeka się na coś, co rzeczywiście uwieńczy to spotkanie, choć tak jak mówię, czasem niektórzy zapominają, bo wciągamy się w rozmowę o detalach i szczegółach, nakrycia głowy i symbolice tego wszystkiego. Bywa, że racja, jeszcze przecież El Greco. Ale chcę to stopniować. Chcę zwiedzających zachęcić do takiego oglądania obiektów. Oczywiście nigdy nie jest tak, że możemy w naszym muzeum czy w jakimkolwiek innym zobaczyć wszystko i wszystko głęboko kontemplować. Niepodobna to zrobić, bo muzea najczęściej mają duże zbiory i nasza percepcja też nie jest tak przygotowana, żebyśmy przez 2 godziny wszystko chłonęli. Ale traktuję to jako taki zaczyn i spotkania w muzeum podprowadzają do własnych poszukiwań w kolejnych muzeach, przy kolejnych wybranych przez siebie obiektach. Ale tutaj ta wycieczka w przeszłość i w świat sztuki rzeczywiście, mam nadzieję, pozwala zwiedzającym wchodzącym do sali z obrazem El Greco na to poczucie satysfakcji, że teraz wiem więcej, że patrząc na obraz, na którym jest ekstaza świętego Franciszka, rozumiemy, że to nie jest ilustracja, co się przytrafiło świętemu Franciszkowi, z całym szacunkiem do tego, co mu się przytrafiło. Ale rozumiemy, że Domenico Theotokopoulos, malując ten obraz, nie widział świętego Franciszka, więc nie zrobił ilustracji zdarzenia. Nie widział tego, ale wiedział, co to może znaczyć. Moment bliskiego spotkania z Bogiem otwiera oczy i uszy. I kiedy próbujemy analizować ten obraz, oczywiście każdy może po swojemu, to nie jest tak, że tutaj jakoś narzucam, ale podpowiadam, sugeruję, by kierować wzrok od dołu do góry, by zobaczyć coś, co z pozoru wydaje nam się zimne, niepotrzebne, kłopotliwe. Myślę o czaszce, która jest w dolnej części obrazu, która może niektórych straszyć, nieprzygotowanych do odbioru dawnej sztuki, może wydawać się zbyteczna, groźna. Tymczasem ten motyw, jak wiemy, był istotny w sztuce XVII-XVIII wieku w całym świecie chrześcijańskim. Ten motyw możemy oglądać i analizować też w jednej z sal w naszym muzeum, przygotowując się do odbioru obrazu El Greco. I wtedy rozumiemy, że to nie po to, by odstraszyć odbiorcę, widza tego obrazu, ale po to, by pokazać kruchość egzystencji, ulotność tego wszystkiego, co jest w tym świecie ziemskim, po to, by patrząc na ten obraz zrozumieć, że nie trzeba nam umierać, by z Bogiem już tu w świecie ziemskim być. I co to daje? Rozumiemy, że trzeba nam oglądać obrazy z takim kontekstem kulturowym, odnieść się do Hiszpanii, odnieść się do tamtego czasu, kiedy żar wiary i płomień modlitwy rozpalał serce Hiszpanom, kiedy Teresa z Awila i Jan od Krzyża przekonywali, że jest to możliwe, by z Bogiem być już tutaj. Niepodobna bez tego tła religijnego oglądać obraz i niepodobna też nie odnieść się do mistrza, który zrobił to
ale
tak,
ale może tak się wydarzyć, że do tego kontekstu dotrzemy, kiedy będziemy obraz oglądać kolejny raz, bo to też jest takie dojrzewanie, że tak sobie to wyobrażam. Niektórzy w obcowaniu z obrazem mogą otrzymać jakieś odpowiedzi ważne życiowo, a niektórzy mogą wyjść z pytaniami. To też jest wspaniałe, że to, co wydawało się takie proste, że znaleźli wzór na życie, algorytm, wcale takie nie jest, że jest coś więcej i coś głębiej. Zresztą na obraz można przy kolejnych wizytach, do czego Państwa namawiamy, patrzeć wielowymiarowo. Jeśli za trudne są te warstwy teologiczne, przecież piękna jest ta historia, o której mówisz, kontekst współczesny artyście, ale ciekawa jest też historia obrazu, jego odnalezienia, tych napięć, które przez te ostatnie lata wywoływał. Gdzież taki obraz do takiego muzeum maleńkiego na wschodnich rubieżach Polski, ileż tych napięć też po drodze, bo one też są ciekawe i stanowią już historię obrazu.
nigdy nie da się wszystkich płaszczyzn poruszać, ale to sprawia, że jeśli obcujemy ze sztuką i chcemy z nią obcować, to powrót do takiego miejsca, gdzie jest dzieło, które nas poruszyło wewnętrznie, sprawi, że kolejną płaszczyznę możemy poznać, kolejną stronę odkryć tego dzieła. Rzeczywiście historia obrazu jest niezwykła. Znaleziony przypadkowo w latach 60. przez panią Galicką i panią Sygietyńską, wydawał się nic niewartym obrazem, który na plebanii w Kosowie Lackim marniał gdzieś na strychu, w dzwonnicy, a nawet naszykowany do spalenia ze starymi szmatami. Los wydawał się przesądzony. Straszył trupią czaszką, był brudny, dziurawy, więc możemy sobie wyobrazić, jeśli on dzisiaj robi takie przejmujące wrażenie, to jeśli był brudny i podarty i ta czaszka i zapłakane oczy ledwo dostrzegalnej postaci w ciemnym obrazie, to wszystko mogło robić przygnębiające wrażenie. Ale przypadek, a jak wiemy, przypadków nie ma w życiu. Przypadek sprawił, że znaleziony przez te panie obraz, przez nie dokładnie badany, został ogłoszony jako dzieło z warsztatu El Greco bądź samego mistrza. One wtedy jeszcze tego nie wiedziały. A dalej wiemy, że ich hipoteza ogłoszona w końcu lat 60. nie była dobrze przyjęta przez historyków sztuki, przez
Ale
badaczy.
Ale teraz a propos konserwacji, pani profesor Galicka mówi, że dla niej ogromnym wyróżnieniem są słowa, że więcej niż promienie podczerwone czy prace konserwatorskie znaczy czasami intuicja.
Tak. Tak, intuicja i takie baczne patrzenie, taka czułość do rzeczy, które mijamy.
Przekonanie i też walka o to przekonanie.
Tak. To jest dar i one to miały. W takim suchym świecie naukowym nie zostało to dobrze przyjęte i one musiały czekać wiele lat na to, żeby ich badania zostały uznane. I to właśnie konserwacja w 1974 roku prowadzona przez profesora Marconiego, pod jego kierunkiem, przez panią Blizińską i panią Ortwein, sprawiła, że uznano hipotezę, uznano, że to rzeczywiście jest obraz El Greco, bo znaleziona sygnatura to potwierdziła, a wówczas pani Galicka i pani Sygietyńska były honorowo przyjęte przez ministra, a mogły potem pojechać w nagrodę do Hiszpanii oglądać inny obraz El Greco. To piękna historia i to jest naprawdę scenariusz na świetny film.
No bo proszę sobie wyobrazić, co się może wydarzyć podczas rutynowych prac. Dwie panie prowadzą rejestr obrazów znajdujących się w posiadaniu diecezji.
Tak, one tak naprawdę poszły do księdza proboszcza pożegnać się już po skończonych pracach. Miały wsiąść do samochodu i pojechać do Warszawy, kiedy to spojrzały taki brudny, zniszczony obraz na plebanii. Zainteresowały się, zaczęły robić zdjęcia, kolejne badania, kolejne przyjazdy i dalej to, o czym już państwo wiecie. I mijają lata. Obraz pokazywany jest od 2004 roku w muzeum. Niezliczona ilość osób go widziała i niezliczona ilość osób już zna jego historię. I każdy, kto go ogląda, czuje w sercu pewne drgnienia.
Ale powracają ludzie.
Tak.
Bo właśnie tak ludzie powracają. Wyobrażam sobie też, że skorzystamy w różnych wymiarach, jeżeli w pewnym sensie się otworzymy, że czasami przychodzą ludzie, którzy już wszyscy wiedzą, aha, mam zobaczyć to i widzę to, a czasami lepiej tak podejść, że nie wiem i zobaczymy, co się wydarzy.
Tak, tak naprawdę tu nie można dawać jakiegoś złotego sposobu na interpretację dzieła i myślę, że w ogóle dobrze, jeśli chcemy chodzić do muzeów i chcemy oglądać obiekty, które mogą nas rozwijać, poszerzać nasze horyzonty. Ale oczywiście każdy może to robić na swój sposób i otwierać za każdym razem strony, które jego najbardziej interesują. Ja się cieszę, kiedy zwiedzający rzeczywiście milkną przy tym obrazie. To trwa i trwa cały czas. Ja sama milknę przy tym obrazie. Lubię wtedy, kiedy nawet nie ma wycieczek, przyjść i tam usiąść i poczytać z niego coś nowego.
A czy powiedz mi jeszcze, zwiedzający czasami zbaczają z tych głównych szlaków turystycznych Polski do tych małych siedlec, do muzeum, żeby zobaczyć?
Tak, mam głębokie przekonanie, że to ma miejsce, że to już jest gdzieś wpisane w trasy turystyczne i w przekonanie tych, którzy podróżują i chcą zobaczyć coś dobrego, że warto zajrzeć do Siedlec, by w tak kameralnym muzeum, bo muzeum diecezjalne w Siedlcach jest kameralne, ma niewielkie sale, niewielką przestrzeń tak naprawdę, ale właśnie w tak kameralnym muzeum można zobaczyć niezwykłe dzieło, które wprowadza każdego w tajemnicę, otwiera przestrzeń.
To już teraz pozostawiamy państwa sam na sam z wielkim dziełem i mamy nadzieję, że na różnych poziomach swojego życia doświadczą państwo tego obcowania wielkiego dobra. Zachęcamy, aby odwiedzić Muzeum Diecezjalne w Siedlcach. Ja dziękuję pięknie za rozmowę. Dorota Pikula, kustosz Muzeum Diecezjalnego, była naszym gościem.
Dziękuję, szczęść Boże.